Przydałyby nam się takie, jak w Brazylii mają siostry na nabożeństwie, otwierają i się wachlują. A niektóre osoby mają wachlarza. No. Ale mam nadzieję, że jeszcze te 40, może 45, może 50 minut będziecie mnie słuchać. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękuję Ci, że jesteś z nami, Panie. Dziękuję Ci, Panie Boże, że Twoja łaska jest niezmienna, Panie, i że każdego dnia ona się objawia. Że każdego dnia, Panie, możemy z Twojej łaski skorzystać. I modlę się, Panie, by dzisiaj to moje rozważanie, może niełatwe, nieproste, ale Panie, wierzę, że jest nam potrzebne, Panie, i że będziemy mogli doświadczyć też takiej Twojej łaski, Twojej mądrości, Panie, tego pouczenia. Proszę Cię, aby Twój Święty Duch był nad nami. Dziękuję Ci, Boże. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś z nami. Dziękuję Ci, Jezu. Amen. Zanim jeszcze przejdę do kazania mojego, taka krótka myśl, refleksja, jaka się we mnie pojawia, gdy brat Jacek mówił o tym Panu, który się z niego wyśmiewał. Rozwiązanie jest bardzo proste. Trzeba ściągnąć identyfikator. Jak zdejmiesz identyfikator, nikt Cię nie będzie wtedy kojarzył z kimś lub z czymś i będziesz mógł swobodnie sobie spacerować. Wiecie? Z papieroszem za uchem. Tak. I to jest taka, wiecie, do naszego życia. Jak chcemy mieć spokój, to zdejmijmy identyfikatory. Przestajmy się po prostu przyznawać do Jezusa Chrystusa i będziemy mieli święty spokój. Nikt nas nie będzie zaczepiał, nikt się z nas nie będzie wyśmiewał, nikt nie będzie robił dziwnych gestów. Zginiemy w tłumie. Ale jeżeli chcemy być wonnością Chrystusową, to musimy być gotowi na to, że niektórzy na tą woń będą reagować w bardzo różny sposób. A teraz już do księgi proroka Jeremiasza, bo dzisiaj chciałbym powiedzieć coś o tym proroku, tak dokładnie przeanalizować, przyglądać się jego rozmowie z Bogiem z 15 rozdziału, w jaki sposób rozmawiał z Bogiem o swoim życiu i co mu Pan Bóg odpowiedział. Ale aby lepiej umieścić, czy lepiej móc zrozumieć tego proroka, też chciałbym parę rzeczy powiedzieć, jeżeli chodzi o takie tło historyczne, w jakim kontekście to wszystko się dzieje, w jakich okolicznościach te rzeczy, ta rozmowa, ta modlitwa ma miejsce. Jeremiasz został powołany na proroka w młodym wieku. Wcale o to nie prosił, żeby go Bóg powołał. I Bóg nas wcale nie pyta, czy ma nas powołać. On o tym decyduje, on po prostu wybiera, on się do nas przekazuje nam swoje powołanie. I tak też było w życiu Jeremiasza. Bóg go zobaczył, powiedział, zanim się urodziłeś, powołałem Cię. Zanim cokolwiek zrobiłeś, ja Cię powołałem, przeznaczyłem Cię. Na proroka narodów Cię powołałem. A więc w młodym wieku Jeremiasz został powołany na proroka i mniej więcej w latach, raczej więcej niż mniej, w latach około 610 do 586 przed Chrystusem głosił swoje poselstwo, to poselstwo, które mu Bóg dał w Jerozolimie, a więc 24 lata, troszeczkę więcej, bo tam jeszcze później po zburzeniu. I głosił w takim najtrudniejszym okresie, bo był to okres poprzedzający całkowitą zakładę państwa judzkiego. De facto jego służba trwała do momentu, kiedy świątynia w Jerozolimie, kiedy Jerozolima została zdobyta przez Babilończyków, kiedy Jerozolima została zniszczona dokumentnie przez Babilończyków i kiedy świątynia została zniszczona i spalona przez Babilończyków. Więc w tym okresie trwała w jego służba, w okresie poprzedzającym. Więc już Bóg wiedział, Bóg już mówił, wysyłam moje wojsko na Jerozolimę, wysyłam moje wojsko na Judę, wysyłam moje wojsko, i tu miał na myśli Babilończyków, aby dokonać sądu za to, co się stało. I Jeremiasz w sumie prorokował, a w tym czasie aż 5 królów rządziło w Izraelu. Zaczął, kiedy królem był Jozjasz, To był ostatni rok panowania Jozjasza, a jak pamiętacie, Jozjasz był dobrym królem, królem reformatorem, królem oddanym Bogu. On jako król szedł za Bogiem, nie udało się całego narodu zwrócić. On sam oddał swoje życie, oddał swoje serce dla Pana, ale naród był tak zepsuty po rządach Manasesa, był tak zepsuty, że ta reforma tak naprawdę nie przyniosła takiego głębszego skutku, dlatego że dalej ludzie szli za obcymi bogami, dalej uprawiali bałwochwalstwo. No i tak się zdarzyło, że Jozjasz zginął w wojnie, w bitwie z Egiptem, z Egipcjanami i później jeszcze czterej królowie panowali. Joakim 3 miesiące, Jehojakim 11 lat, Jehojachin 3 miesiące i Sedekiasz 11 lat. A więc 2 razy po 3 miesiące i 2 razy po 11 lat kolejnych czterech królów było w Jerozolimie, czyli w państwie judzkim, i w tym czasie Jeremiasz występował w imieniu Pana i głosił poselstwo, które Bóg dał. Byli to źli królowie, bezbożni, bałwochwalcowstwo kwitnęło, oddawali się wróżbiarstwu, czarom, szukali odpowiedzi tutaj u bóstw pogańskich, szukali wskazówek dla Izraela, a Jeremiasz stawał w imieniu Boga i zwiastował w różnych miejscach, przeważnie na dziedzińcu świątyni. Jak ludzie przychodzili na świątynię, to Jeremiasz stawał na dziedzińcu świątyni i głosił do nich poselstwo. A czasami wysyłał list do króla. Czasami mówił bezpośrednio do urzędników, do kapłanów. A więc był taki prorokiem, który stawał przed ludźmi, nie tylko gdzieś zapisywał, i przekazywał bardzo w odważny sposób to, co Bóg miał mu do powiedzenia. To był bardzo trudny czas będę używał słowa Izrael, chociaż chodzi o państwo judzkie, ale Izraelem nazywamy całość tego narodu, całość no, po prostu państwa. I był to bardzo trudny czas, bo był to czas kryzysu w państwie, bo kolejni najeźdźcy żądali bardzo wysokich haraczy. Najpierw płacono wysoki haracz dla Egiptu, 100 tysięcy talentów złota i 100 tysięcy talentów srebra rocznie. Tyle zażyczył sobie król egipski, gdy najechał na, gdy zwyciężył państwo judzkie, i te pieniądze musiały być ściągnięte i oddane, więc oni szukali sojuszników, między innymi zwracali się o pomoc do Babilonu, gdziekolwiek, żeby ich wyzwolił spod władzy Egiptu, a Babilończycy jeszcze zamiast ich wyzwolić, to też najeżdżali i zamienił się tylko odbiorca haraczu, bo z Egipcjan ten haracz zaczęli płacić Babilończykom. Więc oni próbowali jakoś uniknąć tego haraczu, więc wypowiadali lojalność, buntowali się, więc wojska babilońskie najeżdżały, po kolei zdobywały miasta, uprowadzały ludność. I 4 razy w sumie się tak zdarzyło, że wojska babilońskie najeżdżały państwo, a ostatni najazd to była całkowita zagłada Jerozolimy. A więc generalnie, jeżeli chodzi o działalność Jeremiasza, to był to czas totalnego kryzysu państwa, był to czas ciągłych najazdów wroga. Państwo było ciągle pustoszone przez najazdy wroga. Dalej panowała bieda i ubóstwo. To nie był czas świetności, czas bogactwa, lecz był to czas ubóstwa, czas biedy. Był to czas sądu, czas złego i ciężkiego okresu, czas po prostu takiego smutnego życia. I wiecie, co ciekawe jest w tej księdze, bo nie mamy czasu, żeby ją dokładnie analizować, ale Izraelczycy pytają się, dlaczego? Panie, dlaczego tak jest? Co się stało? Czy już przestaliśmy być Twoim ludem? Czy przestaliśmy być Twoimi dziećmi? Co się stało? Dlaczego? I Bóg bierze człowieka, Jeremiasza, młodego człowieka, i mówi: idź im powiedz dlaczego. Bo oni się pytają dlaczego, to idź im powiedz, wyjaśnij. Jeremiasz im próbuje to wyjaśnić dlaczego. Dlaczego to przeżywają, dlaczego to się dzieje. Dlaczego jest taki trudno, dlaczego jest tyle kryzysu, dlaczego jest tyle ubóstwa, dlaczego jest tyle zła, dlaczego to wszystko jest. Jeremiasz próbuje im wyjaśnić to, mówi im to wprost, że jest to z powodu odejścia od Boga, z powodu odstępstwa to jest. Dlatego się tak dzieje. I następne poselstwo brzmi: upamiętajcie się, a przebaczę wam. Tak mówił Jeremiasz, wyjaśniał dlaczego I później powiedział, upamiętajcie się, a pożałuję zła i wybaczę wam i to się i zatrzymam to nieszczęście. No i co byśmy w takiej sytuacji zrobili? Co powinniśmy zrobić? No najprostsze, tak? Powiedzieć, no przecież już teraz wiemy, przyszedł prorok od Pana i wyjaśnił nam, dlaczego się tak dzieje, no to upamiętajmy się. Ani powiedzieli do Remesza, odejdź. Nie będziemy cię słuchać. Pomyślmy, Boży lud. To nie jest, że to naród pogański Boga o Bogu nic nie wiedział. Boży lud w ten sposób reaguje. W ten sposób reagują. Jeremiaszu, nie będziemy cię słuchać więcej. Nie chcemy słuchać tego, co mówisz. Jest nam ciężko, przeżywamy kryzys, przeżywamy biedę, przeżywamy najazdy wroga, ale będziemy tak żyli, jak żyliśmy do tej pory. Będziemy robić to, co robiliśmy do tej pory. Takie jest serce człowieka. Jak zabrnie za daleko, to bardzo trudno się wrócić. Jak już nastąpi, coś złego się stanie, to później bardzo trudno jest wrócić. Więc Bóg musi znaleźć inne rozwiązanie. I co oni robili Jeremiaszowi? Jak myślicie, co robili temu człowiekowi? Najpierw chcieli go zamordować. Chcieli go po prostu zlikwidować. Mówią, wytnijmy drzewo, póki jest młode. To są słowa z Księgi Proroka. Zlikwidujmy go. Nie udało się, Bóg go ochronił. No to go wychłostali na dzielnicy świątyni. Później go zakuli w dyby. Gdzieś tam zakuty w dybach. Znowu. Zamykali go do więzienia. Rzucili go do więzienia. Później bili go. Był całkowicie odrzucony przez ludzi. Wrzucili go do cysterny, żeby utonął. Taka cysterna, czyli taka głęboka dziura w ziemi, w której zbierano wodę. Już tej wody nie było, więc wrzucili tam Jeremiasza. Ale nie było błoto, tak wpadł po szyję do błota. I tak siedział w tej cysternie i zapadał się coraz niżej i już utonąłby, ale Bóg da posłał kogoś, kto go stamtąd wyciągnął. Po prostu chcieli się go pozbyć. Kogoś tutaj powiedział, dlaczego ich to spotkało i co mają zrobić, żeby się zmieniło. To oni powiedzieli, nie będziemy cię słuchać. Wiecie, i my jak teraz słuchamy tak, to byśmy powiedzieli, no co za ludzie. Jacyż oni są nierozumni. Jacyż oni, nic do nich nie dociera. Gdzież oni poszli? Co się z nimi stało? Bądźmy ostrożni. Bez komentarza, dobrze? Nie chcę tego komentować. A teraz chciałbym, żebyśmy przeszli już do 15 rozdziału Księgi Jeremiasza, bo chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie tą rozmowę Jeremiasza z Bogiem i bardzo ciekawą odpowiedź, którą Bóg udzielił Jeremiaszowi. A więc Jeremiasz 15 rozdział, wersety 10 i 11. Jeremiasz mówi tak. Biada mi, moja matko, że mnie urodziłaś. Męża swarliwego i skłóconego z całym światem. Nie jestem ani wichrzycielem, ani dłużnikiem, a jednak wszyscy mi złorzeczą. Zaprawdę, Panie, służyłem Ci w najlepszej myśli, w czasie niedoli, w czasie ucisku, orędowałem u Ciebie za wrogami. I od 15 wersetu. Ty wiesz, Panie, wspomnij i wejrzyj na mnie i odpłać za mnie moim prześladowcom. Nie dopuść, abym zginął wskutek Twojej pobłażliwości. Pomnij, że dla Ciebie znoszę hańbę. Ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany Panie Boże Zastępów. Nigdy nie siadałem dla zabawy w gronie wesołych. Siadam samotnie pod ciężarem Twojej ręki, gdyż zawziętością mnie napełniłeś. Czemu moja boleść trwa bez końca, a moja rana jest nieuleczalna i nie chce się zagoić? Jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody niepewne. Dlatego tak mówi Pan. Jeżeli zawrócisz, ja zwrócę do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem, a gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Choćby oni zwrócili się do Ciebie, Ty się do nich nie zwrócisz. Uczyniłem Cię bowiem dla tego ludu murem spiżowym, warownym. I będą walczyć z Tobą, ale Cię nie przemogą, bo ja jestem z Tobą, aby Cię wybawić i ratować, mówi Pan. I wyratuję Cię z mocy złych i wyzwolę Cię z ręki okrutników. Więc Jeremiasz już taki dotknięty całą tą sytuacją, dotknięty sytuacją tą, że nie reagują na to słowo, że nie reagują na to, co Bóg mówi, że tak naprawdę nie chcą się ukorzyć, nie chcą się upamiętać, nie chcą zmienić swojego życia. Więc był dotknięty najpierw tym, że jego służba nie przynosi tych owoców w postaci nawrócenia tych ludzi, do których głosi. To jest jedno źródło bólu, a więc głosi, nawołuje, wzywa, wykazuje, że tamci ci kaznodzieje propagandy sukcesu są fałszywymi kaznodziejami, fałszywymi prorokami. Udowadnia to i oni nie chcą się nawrócić i to sprawia mu ogromny ból. A drugi ból jest spowodowany tym, że go prześladują, rzucają za nim kamieniami, gdy go widzą, przeganiają go z miejsca na miejsce. Cały czas przechodzi prześladowanie z powodu tego poselstwa, które głosi. I troszeczkę tak stając przed Bogiem, można powiedzieć, tak wylewa swoje serce, mówi: biada mi, moja matko, że mnie urodziłaś. Pomyślcie sobie, jaki ból musi być w sercu człowieka, który tak mówi: biada mi, moja matko, że mnie urodziłaś. Jestem skłócony z całym światem. A przecież nie jestem ani niczym dłużnikiem, ani po prostu nikomu nic nie ukradłem, a jestem skłócony z całym światem, mówi. Wszyscy mi złorzeczą. Kto mnie widzi, to rzuca na mnie oszczerstwa. Dalej mówi: znoszę hańbę. Cały czas odczuwam ból. To są słowa, które wypowiada do Boga. Można powiedzieć tak, że trochę się żali, tak? Czy miał prawo się żalić? Cicho jest. Trochę się żali, trochę opowiada, co z moim sercem, to wylewa to. Trochę tak: biada mi, że mnie urodziłaś, moja matka. Trochę przed Panem się żali. Przed Panem to można się pożalić trochę, tak. Byle nie za długo, tak. No, byle to nie weszło w nawyk. Pamiętam takie zdanie, że właśnie ktoś opisywał to, że stał przed Bogiem i tak mówił, tak już przez jakiś okres czasu tylko tak mówił. I Bóg do niego mówi: co robisz? A ja mówię: no jak to, co, modlę się. A Bóg mówi: nie modlisz się, żalisz się. Można się, wiecie, wyżalić, ale to nie może być coś, co stanie się częścią w ogóle, tylko częścią naszej modlitwy, tylko to. Akurat tutaj było bardzo ciężko, wypowiedział takie słowa, miał prawo takie słowa wypowiedzieć przed Bogiem. Gdzieś ból był ból w jego sercu, w jego życiu. I teraz bardzo ciekawe jest, bo zobaczmy, co my byśmy zrobili. Przychodzi nasze dziecko i tak w ten sposób mówi, jak mówił Jeremiasz. Jak byśmy zareagowali? No może ja bym wziął moją córkę na kolana, przytuliłbym ją, powiedział: ale ty biedna jesteś. Ach, a tobie jest ciężko w życiu. Weź przytul się do tatusia. Jakoś to będzie dobrze. To jest nasza reakcja. Zobaczmy, co Bóg powiedział do Jeremiasza. Jak Bóg zareagował na to, co się dzieje w jego sercu. Czy myślicie, że Bóg nie znał bólu Jeremiasza? A czy myślicie, że ból Jeremiasza był większy niż ból Boga? Kto bardziej bolał? Jeremiasz na tym, co się dzieje, czy Bóg, którego to był lud, którego to był naród, który mówił: miłością wieczną umiłowałem Cię. Przecież w tej księdze jest powiedziana, że Bóg mówi: w ukryciu wylewam moje łzy. Bo moja trzoda, mój lud idzie do niewoli, a ja się wcale z tego nie cieszę, tylko co robię? Płaczę z tego powodu, że mój lud, że lud Pana musi iść do niewoli. Bóg jeszcze bardziej przeżywał to, jeszcze bardziej go to bolało. I teraz, kiedy Jeremiasz wylewa swoje serce przed Bogiem, opowiada o tym wszystkim, jak powiedziałem, trochę się żali, to Bóg zwrócił się do niego i dał mu takie trzy rzeczy, takie trzy zdania do niego wypowiedział, połączone z obietnicami. I w wersecie 19 czytamy, dlatego tak mówi Pan. Ostatnie słowa Jeremiasza mówi tak, jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody niepewne. Panie, ja już nie wiem, co się dzieje, mówi Bóg, mówi Jeremiasz. Ja już nie wiem, co się dzieje. Tak mi jest ciężko. A Pan mu odpowiedział, jeśli zawrócisz i ja zwrócę się do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem. Odpowiedź Boga do Jeremiasza jest taka, zawróć. Od czego miał Jeremiasz zawrócić? Żeby za daleko się nie posunął w swoim żalu. Żeby nie poszedł drogą, która nie będzie drogą zbliżającą go do Boga. Bóg mówi, zawróć. Inaczej Bóg mówi, w tym, co się dzieje w twoim życiu, w tym, co przeżywasz, zawróć w moją stronę. Albo możemy inaczej powiedzieć, w tym, co przeżywasz w swoim sercu, zbliż się do mnie. A jeżeli ty zbliżysz się do mnie, to Bóg mówi, ja zawrócę do ciebie. Jesteś moim sługą, jesteś moim dzieckiem, ja cię miłuję, powołałem cię, wybrałem cię, służysz mi. Jest ci ciężko, coś się dzieje w twoim sercu, ale Bóg mówi, w tym, co przeżywasz, zwróć się do mnie przyjdź, a wtedy ja zwrócę się do ciebie. Ty zrobisz coś w moją stronę, a ja dwukrotnie zbliżę się w twoją stronę. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Bóg nam daje, bo Bóg nam cały czas daje i nam dał i łaska, a zapominamy o tym, że Bóg też do nas mówi, zrób coś w moją stronę. Nie wiem, czy pamiętacie taki fragment z listu Jakuba, chyba z 4,18, Jakub, nie, 4,8, jest powiedziane tak, zbliżcie się do Boga, a zbliży się do nas. My byśmy wolali, żeby to Bóg się cały czas zbliżał do nas. Boże, zbliżaj się do mnie, to będziesz coraz bliżej mnie. A Bóg mówi, zbliż się do mnie, a ja zbliżę się do ciebie. Ty zrób krok w moją stronę, a ja zrobię kilka kroków w twoją stronę. Zbliż się do mnie, ja zbliżę się do ciebie. Zawróć z tej drogi i zbliż się do mnie, Jeremiaszu, a ja zbliżę się do ciebie. Wiecie, to jest ważne. Bo kiedy przychodzi ból, bo kiedy przychodzi doświadczenie, bo kiedy przychodzi cierpienie, bo kiedy przychodzi odrzucenie, to chcielibyśmy płakać przed Bogiem. Tak? Chcielibyśmy się żalić przed Bogiem. Jak powiedziałem, to nie jest tak, że nam jest to zabronione. Ja myślę, że możemy, bo Bóg jest tak nam bliski, że możemy przyjść i wylać przed Nim serce. Ale przede wszystkim to, co Bóg nam mówi wtedy, to mówi, żebyśmy się do Niego zwracali. Żebyśmy się do Niego zbliżali. Żebyśmy jak najbliżej starali się podejść w Jego stronę, bo wtedy On zrobi krok w naszą. I co jest powiedziane dalej? Kiedy Ty zawrócisz, ja zawrócę do Ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem. Pojawia się obietnica. I będziesz mógł stać przed moim obliczem. To znaczy móc stać przed Bożym obliczem. Albo czy znamy człowieka, który stał przed Bożym obliczem? Czy znamy ludzi, którzy stali przed Bożym obliczem? Znajdujemy takich ludzi. Na przykład takim człowiekiem, który stał przed Bożym obliczem, był Mojżesz. To był człowiek, który stał przed Bożym obliczem. Mamy kilka razy to w Biblii powiedziane, chociaż jest powiedziane, Bóg do niego powiedział, że oblicza mojego oglądać nie możesz, ale był to człowiek, który rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Stał przed Bożym obliczem. I teraz w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 34 rozdziale, mamy drugą Księgę Mojżeszową, 34 rozdział, wersety 29 do 30 czytamy. A gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj, mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy zstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. A gdy Aaron i wszyscy synowie izraelscy ujrzeli Mojżesza, spostrzegli, że skóra na twarzy jego promieniała i bali się przystąpić do niego. I dalej od 33. A gdy Mojżesz przestał z nimi rozmawiać, włożył zasłonę na swoje oblicze, ilekroć szedł Mojżesz przed oblicze Pana, by z nim rozmawiać, zdejmował zasłonę aż do swojego wyjścia, a gdy wyszedł, mówił do synów izraelskich wszystko, co mu nakazano. A gdy synowie izraelscy patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra na twarzy Mojżesza promieniała, Mojżesz nakładał z powrotem zasłonę na swoją twarz, aż do czasu, gdy odchodził, by rozmawiać z nim. A więc mamy tutaj człowieka, który przychodził przed Boże oblicze. Mojżesz przychodził bardzo blisko przed Boże oblicze. I jaki był skutek tej bliskiej więzi, tej bliskiej relacji Mojżesza z Bogiem? Czytamy, że skutek tej więzi, tej relacji był taki, że jeżeli Mojżesz tam stał przed Bogiem, rozmawiał z Bogiem, to skutkiem było tego, że ta chwała, w której przebywał, zaczęła emanować na jego życie. Ta chwała, w której się znalazł, ta bliskość Boga emanowała na jego oblicze do tego stopnia, że skóra na jego twarzy lśniła. Lśniła tą chwałą, w której przebywał. A więc Mojżesz przychodził przed oblicze Pana. W tej obecności Boża chwała go ogarniała, jego twarz emanowała i było to na tyle mocne, na tyle silne, że kiedy stawał przed Izraelitami i powiedzieli: Mojżeszu, my się ciebie boimy. Widzimy na tobie jakieś takie dziwne namaszczenie. Widzimy na tobie jakąś dziwną chwałę. A Mojżesz mówi: dobrze, teraz ja będę zasłaniał moją twarz. I kiedy Mojżesz szedł przed Boga, zdejmował zasłonę, tam przebywał w Bożej obecności. Kiedy przychodził do Izraelitów, zakładał swoją zasłonę, aby Izraelici nie patrzyli na jego oblicze, które emanowało tym, czego doświadczył. I teraz Bóg do Jeremiasza powiedział to samo. Bóg do Jeremiasza powiedział to samo. Powiedział: jeśli zwrócisz się do mnie, ja zwrócę się do ciebie i będziesz mógł stać przed moim obliczem. A to oznacza, że będziesz mógł wchodzić do mojej obecności. A to oznacza, że będziesz mógł przebywać w mojej chwale. A to oznacza, że moja chwała będzie mogła cię dotykać. A to oznacza, że moja moc będzie cię mogła ogarniać. Jeżeli będziesz wchodził przed moje oblicze, będziesz doświadczał mojej obecności, a to będzie przemieniać twoje życie, tak jak to się działo w życiu Mojżesza. To miało ogromne znaczenie, bo było bardzo ważne, co emanowało z Jeremiasza. To miało znaczenie, co przekazywał Jeremiasz, co pokazywał. Skąd miał to wziąć? Gdzie, my mówimy, naładować się, tak? Gdzie miał zaczerpnąć, aby powiedzieć, aby przekazać, aby dać? Bóg mówi: będziesz wchodził przed moje oblicze jak Mojżesz, coś będziesz tam odbierał, czegoś będziesz doświadczał i później będziesz mógł to dalej przekazywać. Nie będziesz przekazywał bólu, który masz w sercu, ale będziesz przekazywał to, co jest z mojej chwały. Będziesz przekazywał mnie. Kiedy pójdziemy do Nowego Testamentu, to te wszystkie historie nam się powtarzają. Nowy Testament na nowo wyciąga te historie i teraz jesteśmy w drugim liście do Koryntian. Jak mówię, to zdarzyło się Mojżeszowi. Bóg powiedział to do Jeremiasza, że będziesz wchodził przed moje oblicze, będziesz mógł doświadczać mojej obecności. I w drugim liście do Koryntian apostoł Paweł znów powołuje się na tą historię, tutaj na Mojżesza i opisuje właśnie to, co wcześniej powiedziałem, jak Mojżesz wchodził przed oblicze Pana, jak zasłaniał swoją twarz, kiedy przychodził do synów izraelskich. I w wersecie 17 i 18 mamy następujące zdanie. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Ten werset 18 nawiązuje do tego, co miało miejsce w życiu Mojżesza, nawiązuje do tego, co Bóg powiedział Jeremiaszowi. I to jest werset, który też odnosi się do nas, jako do Bożych dzieci. Czyli Bóg nam daje pewne zaproszenie, Bóg nam daje pewną możliwość związaną z Jego obliczem. Kiedy spojrzymy na ten werset 18, to mamy takie troszeczkę zamieszanie w tłumaczeniu, bo 7 polskich tłumaczeń mówi: my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, a jedno tłumaczenie interlinearne mówi: my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, odbijając jak w zwierciadle chwałę Pana. A więc tłumacze nie za bardzo się wiedzą, jak sobie poradzić z tym wersetem. Mówiąc: my tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, a inne tłumaczenie mówi: my wtedy z odsłoniętym obliczem, odbijając jak w zwierciadle chwałę Pana. Więc oglądając czy odbijając chwałę Pana? Drodzy, żeby to zrozumieć, musimy pójść do Mojżesza, o czym jest fragment, bo fragment jest w kontekście tego, co miało życie w Mojżeszu, miało życie w jego, z nim się działo. I kiedy popatrzymy na Mojżesza, to tam miały miejsce te obydwie rzeczy. Miało oglądanie i odbijanie. Najpierw Mojżesz wchodził przed oblicze Pana i przebywał w Bożej obecności, tak? Najpierw przebywał na górze Synaj. Najpierw Bóg był bardzo blisko niego, a on był bardzo blisko Boga. Dopiero to powodowało, że kiedy przychodził do synów izraelskich, odbijał chwałę Bożą, tak? Jego twarz promieniała chwałą Bożą. Więc mamy u Mojżesza mamy przebywanie, czyli oglądanie, i mamy odbijanie, odzwierciedlanie chwały Pana. I dokładnie tak jest, miało mieć miejsce w życiu Jeremiasza, i tak Bóg mówi o naszym życiu. Mamy w Nowym Przymierzu, jesteśmy Duch Pański, tak? Duch Pański prowadzi nas do tej wolności, Duch Pański nas prowadzi do tej obecności Bożej. I my wszyscy wtedy z odsłoniętymi naszymi twarzami, a więc nie kładziemy zasłony, nie zakrywamy siebie, oglądając, a później odbijając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. I to jest powiedziane, że coś więcej. Tu nie chodzi o to tylko, żeby poprzebywać z Bogiem, żeby mieć radość z tego przebywania, bo oczywiście z tego przebywania jest radość. To jest wyjątkowy czas, kiedy przychodzimy przed oblicze Boże. Tak? Kiedy ktoś z nas tego doświadczy, to powie: nic się z tym nie równa. To jest coś najpiękniejszego, to jest coś godnego pożądania, to jest coś, czego pragnę. Kiedy Bóg się dotyka mego serca, czuję się szczęśliwy, czuję się poruszony, chce mi się płakać i radować naraz w jednym, a jak płaczę, to są to łzy wielkiej, głębokiej radości. To jest wyjątkowa, szczególna, najcudowniejsza chwila w życiu dziecka Bożego, kiedy przychodzimy przed Boże oblicze i jesteśmy z Nim, a Bóg jest z nami. A to jest powiedziane coś więcej. Zostajemy przemienieni w ten sam obraz, tak? To przebywanie w Bożej chwale, w Bożej obecności, celem tego jest przemiana na Jego obraz. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Oddziaływanie Boga na nasze życie sprawia, że my się, mogę powiedzieć, po części zaczynamy upodabniać do tego, z kim przebywamy. Mojżesz przyjmował Bożą chwałę, ona go ogarniała, później ta chwała była przedstawiana Izraelowi. Bóg do Jeremiasza mówi: jeżeli dasz siebie to, co cenne, jeżeli zwrócisz się do mnie, ja zwrócę się do ciebie, będziesz mógł stać przed moim obliczem. A Nowy Testament nam mówi, że mamy wolność w Chrystusie, z odsłoniętym obliczem możemy oglądać, odbijać, doświadczać Bożej chwały. Jesteśmy przemienieni w ten sam obraz, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Drodzy, nie wystarczy sobie wepnąć krzyżyka do koszuli. Ja dzisiaj jestem niekompletnie ubrany. Zorientowałem się w drodze, że nie założyłem krawata. Nie wiem, jak to się stało. I pomyślałem sobie: nie, no, jeżeli nie zakładam, to świadomie. Ale dzisiaj nieświadomie nie założyłem. Zapomniałem. Wiecie? A jak zapomnę jakiegoś emblematu chrześcijańskiego w moim życiu, to będzie wiadomo, że jestem chrześcijaninem, czy nie będzie wiadomo, że jestem chrześcijaninem. Już mamy tyle rybek tam z tyłu na samochodach, niektórzy mają dwie jeszcze z przodu na lusterku. Jestem chrześcijaninem, czy nie jestem chrześcijaninem? No zależy jak jadę, nie od tego, czy ile mam rybek. To nie ile mam rybek zależy, czy jestem chrześcijaninem, tylko zależy od tego, jak jadę, to zależy, czy jestem chrześcijaninem, czy nie. Tak? Drodzy, i teraz musimy zobaczyć, że nie chodzi o to, żebyśmy się ubrali w to, co zewnętrzne. Nasz status chrześcijaństwa, nasze symbole chrześcijańskie. Chodzi o to, żebyśmy mieli to, co miał Mojżesz. Chodzi o to, żebyśmy mieli to, co miał Jeremiasz, do czego Bóg wezwał Jeremiasza. I chodzi o to, o czym mówi tutaj list do Koryntian, żebyśmy przebywając w Bożej chwale zostali przemienieni z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. I to jest nasz identyfikator. Drodzy, to jest nasz identyfikator wskazujący na to, że jestem dzieckiem Bożym, jestem chrześcijaninem lub nie jestem. I drodzy, to przebywanie w Bożej chwale sprawia, że jestem przemieniany, a więc mój żal ustępuje. Tak? Mam zbolałe serce, jak miał zbolałe serce Jeremiasz. Bóg mówi, idź przed moje oblicze. Tam to możesz wylać przede mną i co się wtedy z tobie stanie? Ten żal ustąpi, ten ból ustąpi, ten gniew ustąpi, to ta złość ustąpi. Jeżeli w tobie jest coś, co jest nie w porządku, co ci przeszkadza, idź z tym przed Boże oblicze i tam jesteś przemieniany z chwały, chwałę na obraz tego, z którym przebywasz. Do tego nas prowadzi Bóg, do tego nas zachęca Bóg, żebyśmy przechodzili do Niego, stawali przed Jego obliczem i tam następuje ta cudowna przemiana. W przeciwnym razie, jeżeli pójdziemy drogą niewłaściwą, to będzie się pogłębiał żal, będzie się pogłębiała gorycz, będzie się pogłębiało nieprzebaczenie, będzie się pogłębiał problem w naszym sercu. Bóg mówi, zawróć z tej drogi. Wstąp do mojej obecności. Wstąp przed moje oblicze. Tam się coś w tobie dokona. A więc to była pierwsza rzecz, jaką Bóg powiedział do Jeremiasza. Postaram się dwie następne trochę krócej. Dobrze? Jak mi się uda. A więc i drugie wezwanie z obietnicą połączone, drugie zdanie, które powiedział teraz Bóg do Jeremiasza. A gdy dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. To jest druga rzecz. Jeżeli dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. To jest taka, bym powiedział, nowotestamentowa myśl, troszeczkę nie do końca korelująca z całym porządkiem służenia Bogu w Starym Przymierzu. Bo w tym systemie, w którym funkcjonował Jeremiasz, jednym z podstawowych wyrazów szacunku i czci dla Boga była ofiara. Tak? Ofiara dziękczynna, ofiara całopalna, inne rodzaje ofiar. W ten sposób wyrażało się, nie przyjdziesz do Boga z pustymi rękami. Przyniesiesz mi coś, przyniesiesz mi ofiarę. I to bardzo ciekawe, bo ja na przykład jak dzieci izraelskie były wychowywane. Jeżeli na przykład żyły razem z rodzicami i rodzice byli powiedzmy pasterzami, to wyobraźmy sobie, że takie dzieci izraelskie, które tam się wychowywały, zaprzyjaźniały się z tymi zwierzątkami. Z koziołkiem, z owieczką, z barankiem. To jest normalne, jeżeli przyjedziemy gdzieś na wieś, nie wiem, czy jeszcze teraz na wsiach jest tak, że na przykład w stajni są tam jakieś zwierzątka, to dzieci chcą co po prostu iść, pogłaskać. Dzieci się zaprzyjaźniały z tymi zwierzętami, które hodował ojciec. I to było bardzo ciekawe, bo miały na przykład swoją ulubioną owieczkę albo swojego ulubionego baranka albo ulubionego koziołka. Nie tylko dzieci, ale dorośli też lubią takie miłe zwierzęta. I pewnego dnia zdarzało się tak, że dziecko rano idzie do zagrody i mówi, tatusiu, nie ma mojego koziołka. Mojego ukochanego koziołka nie ma, mojego ukochanego baranka nie ma, mojej ukochanej owieczki nie ma. Co się stało z moją owieczką? Nie ma jej w zagrodzie. Zginęła nam moja kochana owieczka. Ktoś mówi, chodź, wytłumaczę ci to, wyjaśnię ci to. Wiesz, to była twoja kochana owieczka, to była też moja kochana owieczka. To była najładniejsza owieczka z całej naszej zagrody. Ta była najładniejsza. Wiesz, i właśnie tą najładniejszą owieczkę daliśmy Bogu. Najładniejszą daliśmy Bogu. Dlaczego tą najładniejszą? Dlaczego tą kochaną? Przecież mogliśmy dać tamtego, on taki niedobry, ten kozioł. Mogliśmy tamtego dać, ale wiesz, on ma wadę na kopycie i on troszeczkę kuleje. Nie mogliśmy go dać Bogu. Bogu musieliśmy dać tego najładniejszego, tego najlepszego. Wiecie, i od dziecka to było uczone, że Bogu daje się to, co najlepsze. Najlepszą ofiarę. Gdy baranek paschalny, jak miał być wybrany, to on był wybierany z całego stada. Jak ktoś miał wiele baranków, to wybierał tego, który był najidealniejszy. Tego wybierał jako baranka paschalnego. I tak właśnie miały wyglądać ofiary w Starym Testamencie, że mieli wybrać najlepsze zwierzę. Tak Bóg bardzo wyraźnie to pokazał, powiedział. A jak wiecie, czasami, jak powiedziałem wcześniej, dzieci na przykład zaprzyjaźniały się ze zwierzętami. A to była też okazja, by ich nauczyć, że Bogu dajemy to, co najlepsze. Ale tutaj Bóg do Jeremiasza powiedział coś innego, bo Bóg nie powiedział tak, Jeremiaszu, jeśli dasz mi to, co najlepsze. To jest powiedziane, jeśli dasz mi to, co najlepsze. To jest powiedziane, Jeremiaszu, gdy dasz z siebie to, co najlepsze. Nie, dasz mi to, co najlepsze, tylko dasz z siebie to, co najlepsze. Czyli powiedziałem, troszeczkę inna, trochę głębsza myśl. Że mogę dać Bogu to, co najlepsze. No co mam najlepsze? No mam tutaj 50 zł. Mogę dać na przykład Bogu, mogę dać Bogu 50 zł. No dam to, co najlepsze. Jakbym dawał to, co najlepsze, to bym dał więcej. Na przykład, nie? Ale Bóg mówi, nie o tym mówi Bóg. Ja tak ostatnio sobie rozmyślałem, pomyślałem sobie, ile ja zaoszczędziłem na nawróceniu. Ile ja zaoszczędziłem na moim nawróceniu. Ja zaoszczędziłem na dzisiejsze więcej niż 300 zł na swoim nawróceniu. Każdego miesiąca. Jeżeli bym wypalił chociaż 20 paczek papierosów i wypił ze 30 piw, a to 30 to mało. W ciągu miesiąca, to jest kilkaset złotych. Moje nawrócenie było dla mnie ogromnym zyskiem, więc to jeżeli ja coś Bogu dam, to i tak jeszcze daję mniej niż zaoszczędziłem. Na moim nawróceniu. Drodzy. Więc, ale tu Bóg mówi, dasz z siebie coś więcej. Nie to, co zewnętrzne. Nie tego najlepszego koziołka, nie tego najlepszego baranka. I tutaj przechodzimy do Nowego Testamentu. Do tego, co Bóg mówi w 12 rozdziale listu do Rzymian. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Dasz to, co z siebie masz najcenniejszego. A więc najcenniejszego z siebie to mam siebie. Z siebie najcenniejszego mam siebie. Ja jestem najcenniejszy, jeżeli chodzi o mnie. Więc Bóg mówi, dasz z siebie to, co najcenniejszego. Dasz mi całe swoje serce, tak? Nie ileś tam procent, dasz mi całe swoje serce, dasz mi całe swoje uczucia, tak? Dasz mi cały swój umysł i dasz mi całe swoje ciało, ciało złożone, dasz mi całego siebie. I to jest to, co cenne tak naprawdę. I jeszcze jedna rzecz cenna dzisiaj, oprócz nas samych. Oprócz nas samych jest jeszcze jedna rzecz bardzo cenna dzisiaj, mianowicie czas. To jest kolejny, ale czas i my tu jesteśmy tak ze sobą powiązani bardzo ściśle, bo jak czas płynie, to też my się zmieniamy. Jeden dzień do przodu i też i my, czas i my cały czas jesteśmy ze sobą powiązani. Więc Bóg mówi, dasz mi to, co cenne z siebie, bez tego, co pospolite, dasz mi 100% siebie i wtedy Bóg mówi, będziesz moimi ustami. Wtedy dopiero będziesz moimi ustami. Czy to jest wielkie? Wielka sprawa być Bożymi ustami. My mówimy, 25 tysięcy słów dziennie. A kobiety 40 tysięcy. Tak statystycznie. A niektórzy mężczyźni 50 tysięcy. Zależy jacy. Mówimy. Bardzo dużo. Ale Bóg mówi, ale będziesz moimi ustami. Powiesz to, co ja chcę, żebyś powiedział. Przekażesz coś ważnego, coś istotnego. I tą obietnicę Bóg dał Jeremiaszowi. I na końcu trzecie zdanie Boga do Jeremiasza w tym całym jego bólu, żalu. Pierwsze było, jeżeli zawrócisz i ja zwrócę się ku tobie, jeśli dasz z siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. I trzecie zdanie, choćby oni zwrócili się do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz. I teraz Bóg mówi o tym, co go otacza, o bezbożnych ludziach. O świecie, który jest wokół i mówi, choćby się oni do ciebie zwrócili, to ty się do nich nie zwrócisz. I w jaki sposób oni się zwracali do Jeremiasza? Bardzo prosty sposób. Jeremiaszu, nie przesadzaj. Z tą swoją wiarą, z tą swoją pobożnością, z tą swoją świętością, chodź, zabaw się z nami. Chodź z nami na imprezę. A Janusz mówi, ja samotnie siadałem z boku, nie siadałem w gronie wesołych, nie siadałem w gronie bawiących się, dlatego że wiedziałem, że przychodzi katastrofa. Modliłem się w tym czasie do ciebie. Ale oni się do niego zwracali, bo jak już nie mogli go zwalczyć prześladowaniem, to mówili, chodź, chodź do nas, zatańczymy razem w korowodzie, dołącz się do łańcuszka. Będziemy razem z tobą tańczyć, ty zatańcz z nami. I to jest bardzo stała taktyka diabła. Jak nas nie może zniszczyć, to co zrobi? Zagra nam i powie, zatańcz razem ze mną, dołącz się do mnie, wejdź, przyłącz się do mojego korowodu. I tak Bóg ostrzega Jeremiasza, bo w tym stanie takiego doświadczenia Jeremiasz mówi, samotny jestem, wszyscy mi złorzeczą. No ale w końcu cię zaproszą, tak? Zaproszą cię na jakąś ucztę, zaproszą cię na jakąś imprezę. No i możesz dołączyć do nich, być razem z nimi, stać się jednym z nich. Ja pamiętam, jak po moim nawróceniu, jeszcze to byłem taki bardzo gorący i idąc śpiewałem, także ludzie tam różnie reagowali na mnie. I jechałem, i wyszedłem akurat z domu i szedłem na nabożeństwo. To było w tygodniu jakieś popołudniowe nabożeństwo. Z radością zmierzam na nabożeństwo. Patrzę naprzeciwko mnie, idzie mój najlepszy kolega. Dzisiaj wyszedł z wojska. Jest już mocno wstawiony, ale zobaczył mnie i się mi rzuca na szyję. Mówi, prawie mnie całuje. Kochany ty mój, spotkałem cię, idę do ciebie. Chodź, idziemy. Dzisiaj mamy święto. Dzisiaj wyszedłem z wojska. Jak to odmówić najlepszemu koledze ze starego życia? On nie wiedział, że się nawróciłem, bo był w wojsku. A to był pierwszy dzień, kiedy z wojska wyszedł. I mnie akurat spotyka i dobrego kolegę spotyka. Właśnie o tego mu chodziło. Tego spotkał, co trzeba. Ja mówię, Krzysiek, przykro mi, ale jadę na nabożeństwo. Jadę się modlić. I on tak popatrzył na mnie. Zoniemiał. Odwrócił się i poszedł. To był jakiś szok dla niego. Jeżeli oni się zwrócą do ciebie, ty się do nich nie zwrócisz. Oczywiście, gdy jest okazja, żeby się zatrzymać i komuś wyjaśnić Ewangelię, to jest, ale to była taka sytuacja, kiedy to nie był czas, żeby wyjaśniać komuś Ewangelię. Drodzy, i chcę wam powiedzieć, że takie propozycje mamy całe życie do ostatniego dnia. Będziemy mieli takie propozycje. Propozycje, że jeżeli diabeł nas nie może pokonać w inny sposób, to nas pokona w ten sposób, że zaprosi nas na swoje parkiet. Abyśmy zatańczyli razem z nim na jego parkiecie. Żebyśmy tam mieli z nim chwilę radości, społeczności. Ale Bóg mówi do Jeremiasza, jeżeli oni się do ciebie zwrócą, ty nie przyjmiesz ich propozycji, ty się nie poddasz temu, a za to ja cię będę chronił, wybawię cię, wyratuję cię. Przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Drodzy, nam też czasami w życiu przychodzi przechodzić taki czas, że gdzieś ból jest wewnątrz, żal jest wewnątrz, smutek jest wewnątrz. Jest ciężko. Czujemy samotność, czujemy, że niezrozumienie. Może ktoś nas potraktował, jak tutaj brat Jacek został potraktowany. Albo jeszcze gorzej ktoś nas potraktował. I wtedy co? Ja myślę, że to, co Bóg powiedział Jeremiaszowi, to jest takie uniwersalne. Bóg zawsze mówi to samo. Zawsze mówi to samo. Bóg mówi tak, zwróć się do mnie. Tak? Przyjdź do mnie. Drugie, daj z siebie to, co cenne. I nie zawracaj do tego świata. A wtedy będziesz mógł mieć to, co ja mam dla ciebie. Będziesz mógł stać przed moim obliczem. Będziesz mógł być moimi ustami. I będziesz mógł mieć moją ochronę, moje bezpieczeństwo i to, co ja mam dla ciebie. Wtedy będziesz mógł z tego korzystać w pełni. Drodzy, stańmy przed Bogiem i porozmawiajmy z Nim chwilę.